Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak co tydzień w sobotę w radiu UWM FM. Dziś opiszę kolejny region, tym razem region świata, a będzie on opisywany głównie dlatego, że zbliża się mój i Ewy kolejny wyjazd. A lecimy, drodzy Państwo, do Wenecji i lecimy w sumie za kilkanaście godzin. Zostaniemy w zasadzie do Wigilii, kiedy to rano wracamy. Oczywiście opowiemy o tym po przyjeździe, zapewne na początku stycznia, może wcześniej troszeczkę jeszcze, ale teraz w ramach przygotowań do wyjazdu trochę o tej Wenecji poopowiadam. Standardowo będzie o geografii, będzie o ludności, o historii, będą też najważniejsze zabytki. Zacznę oczywiście geograficznie, choć nie wiem jak dokładnie trzeba, bo chyba o tym, gdzie jest Wenecja, większość z Państwa wie. Jest to oczywiście północno-zachodnia część Adriatyku. Państwo to oczywiście Włochy. Z Olsztyna to około 1500-1600 km samochodem, a więc co najmniej 15-16 godzin jazdy. Jest to również stolica regionu Wenecja Euganejska. Same miasto dość duże, powierzchnia mniej więcej Poznania, a jak dodamy do tego wody, to mniej więcej wyjdzie nam 80% Warszawy. Mieszka tam aż 250 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej tyle co w Gdyni, ale gęstość zaludnienia trzykrotnie mniejsza. No i jak to jest, tak zapytacie? Bo ten krajobraz w Wenecji znamy jako zatłoczonej, natomiast nie przekłada się to na dużą gęstość. Po pierwsze dlatego, że budynki na wyspie nie są wielopiętrowe, więc de facto nie mieszka tam tak wiele osób, a po drugie Wenecja to nie tylko jedna wyspa. Tych błotnistych położonych na palach często wysp jest więcej, a samo miasto dzieli się na sześć regionów. Wenecję wyspiarską, gdzie mamy właśnie te główne skupisko wysp, można powiedzieć wewnętrznych, Wenecję, Murano, Burano, Torcello. Łącznie jest ich około 120, połączonych ponad 400 mostami. Jest też część Wenecji nadbrzeżnej, czy też wybrzeżnej. Włosi opisują to jako Wenecja Litorale. Tam jest chociażby Lido i Pelestrina. No i są cztery dzielnice na stałym lądzie. Mestre, Favaro Veneto, Marghera i Chirignano Zelarino. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Które to dzielnice na lądzie już nie są aż tak upakowane, mimo że te oczywiście duże bloki są, no ale są też miejsca zieleni, są też gdzieś tam miejsca podmiejskie. No i zdecydowana większość ludzi mieszka właśnie na tym stałym lądzie. Historycznie centrum zamieszkuje około 50 tysięcy ludzi, czyli tyle, co mniej więcej nie wiem, w Ostrołęce czy w Wejherowie. Dodatkowo z uwagi na overtourism, który omawiałem w audycji numer 55, gdzie nogi poniosą, Stare Miasto się z roku na rok wyludnia. Wspomniałem o historycznym centrum i nawiążę właśnie do bardzo bogatej historii tego miasta i nie tylko miasta, ale to, drodzy Państwo, dopiero po przerwie, natomiast przed nią kilka newsów turystycznych. W newsach też się troszeczkę tutaj o Wenecję otrzemy. Staje się ona areną protestu przeciwko kieszonkowcom. No już oprócz tego, że problemem są kieszonkowcy. Od jakiegoś czasu w social mediach widzę filmiki tak zwanej Lady Pickpocket, Moniki Poli, która już zna tych złodziejaszków i bardzo głośno krzyczy tak przy turystach, że o, drodzy Państwo, właśnie złodziej przychodzi. Bardzo ciekawa inicjatywa oddolna. No mieszkańcy są źli, bo to podważa dobry wizerunek Wenecji. Tym bardziej, że no państwo nie pomaga, bo te protesty były związane z reformą przepisów, zgodnie z którymi kradzież kieszonkowa traktowana jest jako przestępstwo o mniejszej wadze. A to sprawia, że zatrzymani złodzieje bardzo szybko wychodzą po prostu na wolność. Zdaniem uczestników marszu poczucie bezkarności zachęca zorganizowane grupy przestępcze. Demonstranci wezwali do zaostrzenia sankcji. Wakacje.pl po raz kolejny przygotowały trendy podróżnicze klientów biur podróży. Jeżeli chodzi o okres wrześniu-październik, ceny pakietów turystycznych są tańsze, więc no, nie ma się co dziwić, że więcej ludzi wyjeżdża i to tańsze o 1/5, 1/4 mniej więcej względem cen ze szczytu sezonu. Z turystycznych obiektów noclegowych w pierwszym półroczu 2025 skorzystało 19 milionów osób, o 11% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, informuje GUS. Udzielono w sumie 45 milionów noclegów, tu 8,5% wzrost rok do roku. Ponad połowę noclegów udzielono w hotelach. Najwięcej turystów nocowało w obiektach zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Duża liczba turystów przebywała również w województwach małopolskim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To od wielu lat już się, drodzy Państwo, utrzymuje. Tu mazowieckie prawie 3,5 miliona turystów, te ostatnie śląskie 1,4. 80% stanowili turyści krajowi, a 20% zagraniczni i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego było to odpowiednio o 11 i 14% więcej turystów. Wśród turystów zagranicznych przeważali Europejczycy, zwłaszcza Niemcy, Ukraińcy oraz Brytyjczycy. Musiałem jeszcze jednego newsa dograć. Centralny port komunikacyjny. CPK podobno się źle kojarzy i będziemy zmieniać nazwę na Port Polska, co jest naprawdę, drodzy Państwo, niesamowitą sprawą, biorąc pod uwagę, że nazwa CPK jest wpisana w ustawie, więc prawdopodobnie trzeba było zmieniać ustawę. A ponadto, drodzy Państwo, no ja wiem, że jeżeli chodzi o skrót IATA, to będzie pewnie jakiś inny nadany, ale jak brzmi po angielsku Port Polska? No pipi. Wszystkim, którzy znają angielski, myślę, że nie muszę tłumaczyć. Domyślam się, że nikt tego specjalnie nie zrobił, ale drodzy Państwo, no niech oni czasem pomyślą. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypomnę, dziś troszeczkę opowiem Państwu o Wenecji. Jeżeli jesteście ciekawi skrótowo opowiedzianej historii tego miasta, to zapraszam, przeniosę się w czasie tym razem do momentu, kiedy ta Wenecja powstała. Datuje się to na rok 452 i przypisuje się powstanie tego miasta uciekinierom przed Hunami. Choć początkowo Wenecja była pod silnym wpływem Bizancjum, to jednak udało się jej wybić na niezależność. W VI i VII wieku, kiedy podupadało właśnie Imperium Bizantyjskie, Wenecja z racji dogodnego położenia na wyspach postawiła opór najazdom Longobardów czy Słowian. Druga sprawa, że Wenecja, trochę jak praczetowski Ankh-Morpork, była centrum handlu. Wszak to Republika Kupiecka i wspomniani Słowianie, Longobardowie, Grecy, ktokolwiek inny, często przeprowadzali się właśnie później do Wenecji. Było to miasto na wzór greckiego polis z władzą nadrzędną doży, który był głową państwa, był on wybierany przez miejską arystokrację, teoretycznie nieusuwalny. Ale wiecie, że w polityce to różnie bywa i taki pierwszy doża został powołany już w 697 roku rzekomo, oczywiście po to, by bronić laguny weneckiej przed najeźdźcami, natomiast oficjalny pierwszy doża to rok 726, był to Orso i Pato i od tego momentu aż do końca XVIII wieku, zobaczcie, ponad 1000 lat, istniała Republika Wenecka. Była ona najtrwalszą z tych włoskich komun, można powiedzieć. Jej zasięg w najlepszych czasach obejmował chociażby wybrzeże Adriatyku, Dalmację, tak, no znany wszystkim Dubrownik, ma ślady panowania Wenecjan. W skład Wenecji wchodziły czasowo Wyspy Egejskie, Kreta, Cypr, Korfu, inne wyspy greckie. Wspomniana wielokulturowość wymuszała też trochę wieloreligijność, choć bliskość Rzymu niestety z drugiej strony wymuszał posłuszność papiestwu. To oczywiście powodowało liczne konflikty, w sumie no, konflikty na linii religia-handel zawsze były, są i zapewne będą. Szczyt tego konfliktu z papiestwem przypadł na mniej więcej początek XVI wieku, kiedy to Juliusz II zorganizował przeciwko Wenecji tak zwaną Ligę w Cambrai. Ale żeby nie było, że konflikt tylko z chrześcijaństwem, głównie walczyli też z muzułmańskimi Turkami. Walczyli też z Frankami, z Cesarstwem Rosyjskim, choć słowo walczyli nie zawsze jest odpowiednie. Czasem chodzi raczej o walkę wpływów albo walkę o to, aby tym wpływom nie ulegać. No ale drodzy Państwo, od początku jak to się stało, że Wenecja w ogóle się rozwinęła? Trochę poprzez właśnie położenie, podobnie jak w przypadku Grecji. Położenie na wyspach uczy żeglarstwa, szkutnictwa i właśnie handlu. No i Wenecja jak najbardziej flotą przez długie lata stała, a że była po drodze w trakcie krucjat, to się, no krótko mówiąc, na tych właśnie wyprawach krzyżowych nachapali, chociażby podczas złupienia Konstantynopola, co tak nie do końca było aprobowane przez samego papieża. No ale same łupy to tylko mała część nagrody, zdecydowanie większą i ważniejszą częścią była kontrola nad handlem w regionie, który bądź co bądź był i jest dalej mocno uczęszczany. Przejawem wzrostu potęgi Wenecji było rozpoczęcie w XIII wieku wybijanie złotego dukata, który stał się ważną monetą obiegową Europy i był używany aż do upadku republiki, to już w XVIII wieku. Największy konflikt, można powiedzieć, wewnętrzny italski mieli z Genuą. Źródłem konfliktu było zbytnie kontrolowanie Adriatyku przez Wenecjan i tak w XIV wieku już było naprawdę blisko, by Genua ich zdominowała. Natomiast w tej ciężkiej sytuacji miasto nałożyło na swoich obywateli specjalne podatki i powołało pod broń nawet duchownych. Jak się okazało, to przyniosło rezultat i w bitwie pod Kyogią, o której jeszcze będę mówił, flota wenecka pokonała tą genueńską. Konflikt zakończył pokój w Turynie. Później mamy naprzemienne konflikty z Mediolanem, Padwą, Mantuą, Ferrarą, bo Włochy były podzielone na te właśnie małe księstwa. W XV wieku konfliktowali się po raz pierwszy ze wspomnianymi wcześniej Turkami, których no, niepokoił rozwój Wenecjan na ich terenach. Niestety Wenecjanie nie mieli dobrej piechoty w przeciwieństwie do Turków, no i nie mieli też aż tak dużo. No i na terenach oddalonych od centrum, od Wenecji, Turkowie powoli odzyskiwali tereny, chociażby Saloniki, posiadłości albańskie czy w Dalmacji. Generalnie Turkowie rośli w siłę i choć Wenecjanie tym razem ze wspaniałym wsparciem Genueńczyków, co ciekawe, i Greków, nie pozwolili im się zbytnio rozwijać, to jednak większość posiadłości greckich stracili. Na pocieszenie zyskali Cypr i w sumie nadal mieli dostęp do szlaków handlowych, również do portów tureckich, to na podstawie właśnie traktatu podpisanego z Turkami. Później nadszedł czas wojen włoskich, zarówno wspomnianych konfliktów ze stolicą papieską, jak i innymi włoskimi księstwami. Po roku 1529 Wenecja w zasadzie nie brała udziału w zmaganiach między Habsburgami i Francją. Gdzieś tam raczej się wykpiła innymi układami. Nowym wyznacznikiem polityki weneckiej miało się stać po raz kolejny rosnące zagrożenie tureckie. A zauważcie, że mamy w tym momencie epokę wielkich odkryć geograficznych i te weneckie szlaki wyznaczone jeszcze w XIII wieku, tutaj jeżeli chodzi o lądowy, przez Marco Polo, przestały być najważniejsze. Krótko mówiąc, Wenecja traciła monopol na handel. Handel głównie jedwabiem i przyprawami, ale nie tylko, no bo z jednej strony szlaki przejęli Turkowie, a z drugiej strony otworzyły się nowe kierunki, chociażby właśnie Ameryka. Turcy dosyć mocno odpierali wpływy weneckie z terenów głównie tych bliskich sobie, ale nie tylko. No i w sumie w XVII wieku Wenecja już zaczęła tracić na znaczeniu. Mieliśmy lata pokojowe, był jeszcze konflikt z Habsburgami, najeżony naprawdę licznymi sojuszami, mniejszymi, większymi zwycięstwami czy przegranymi, ale generalnie już było widać zmierzch Wenecji. Choć jeszcze było światełko w tunelu i to z polskim akcentem. Po odsieczy wiedeńskiej Jana III Zobieskiego, kiedy udało się troszeczkę tych Turków odepchnąć, Wenecjanie w wielkim sojuszu znów ruszyli na Turków. Udało im się nawet jeszcze odzyskać parę innych ziem. Niestety próba odzyskania Krety to było takie pyrrusowe zwycięstwo, bo zrujnowało im gospodarkę, przez co no, nie dało się odpowiednio ufortyfikować wyspy, no co spowodowało, że Turcy przy kolejnym ataku ją po prostu odzyskali. Ta klęska w roku 1718 spowodowała zjazd równi pochyłej Wenecji, choć jak słyszycie, jeszcze przez prawie 80 lat trwała. No choć trwała w degrengoladzie. No tu akurat klasyczek już idzie władcy, którzy dalej opływali w luksusy mimo klęski gospodarczej, nie chcieli robić żadnych reform, w związku z czym, drodzy państwo, jak Napoleon wkraczał do Wenecji, to był witany jak zbawca. Tak bardzo ludzie no, już nie lubili dożów, nie cenili ich władzy. Szczęśliwie podczas tych wojen tureckich, jak i późniejszych, Wenecja nie została zniszczona i dzięki temu dzisiaj możemy ją po prostu oglądać. Wspomniałem o Napoleonie, on na mocy układów Campo Formio posiadłości weneckie przyznał Austrii. W połowie XIX wieku, podczas Wiosny Ludów, na krótko jeszcze powołano Republikę, no nie Wenecką, ale Republikę Świętego Marka, no ale raczej Wenecja już była, można powiedzieć, bardziej w kierunku włoskim, italskim, no ale jeszcze pod rządami Austriaków przez jakiś czas. No niestety znaczenie malało. Szczęśliwie podczas II wojny światowej historyczna część miasta również uniknęła ataków, choć część lądowa nie miała takiego szczęścia. Obszary przemysłowe w Mestre, linie kolejowe, dopadwy Triestu czy Trydentu były wielokrotnie bombardowane. No ale drodzy państwo, jak to się w ogóle stało, że takie miasto istnieje, tak? Skąd? Co? Kto to wymyślił w ogóle? Otóż już w czasach początku Wenecji ci uciekający przed najazdami barbarzyńców znaleźli schronienie na piaszczystych wyspach Torcello, Jezolo i Malamocco. Nauczyli się budować, wbijając w błoto i piasek gęsto rozmieszczone pale z pni olchy, drzewa, które jest bardzo znane z wodoodporności. No i oczywiście osiągnęli w tym mistrzostwo, a dzięki temu no, po prostu stworzyli fundamenty, które dodatkowo jeszcze często spoczywały na płytach z istryjskiego wapienia, który był na palach, tak, drodzy państwo, więc tam mamy no po prostu miasto położone na palach. No i tutaj jest pewien problem, no bo nie ma zmiłuj, ciężko jest przebudować tak stare pomysły, nawet przy obecnej technologii, w związku z tym Wenecja doświadcza częstych problemów z zalewaniem. W XX wieku, kiedy na obrzeżach laguny wykopano wiele studni w celu czerpania wody, oczywiście dla przemysłu, Wenecja zaczęła się po prostu zapadać. O ile opadanie znacznie spowolniło od czasu wprowadzenia zakazu wiercenia nowych studni, to jednak miasto nadal jest zagrożone częstymi powodziami, tak zwane aqua alta, które sięgają kilku centymetrów powyżej nabrzeża, tak? No i często jest po prostu sporo spora część Wenecji zalana. Może nie jest to głęboko, tak? No bo da się iść czy po Placu Świętego Marka, czy po każdym innym miejscu, no ale raczej już w woderach. Badania wykazują, że miasto nadal się zapada, natomiast w stosunkowo wolnym tempie, chociaż czy to jest wolno, 1-2 mm rocznie. W związku z tym stan alarmowy nie został odwołany i dalej jest cała masa zabiegów, które mają sprawić, aby Wenecja się nie zapadała. Niestety, problem chociażby z wielkimi statkami przybywającymi do Wenecji mamy cały czas. No one może nie tyle podnoszą wodę, co podnoszą ją chwilowo i jakby sprawiają, że ta woda napiera na no te leciwe jednak fundamenty Wenecji. No i stąd nie dziwmy się, że w Wenecji mamy właśnie ten podatek dla tych, którzy w Wenecji akurat nie mieszkają, tak, za samo to, żeby do niej wjechać. Jest to wszystko po to, aby zrekompensować te uszkodzenia, może uzbierać na to, aby jak się ich pozbyć. A zbierać jest na co, bo drodzy Państwo, od 2003 roku zaczęło się tworzenie projektu MOZE, który łącznie kosztować miał ponad 1 miliard euro. System ten chroni miasto i jego mieszkańców przed zalewem wód poprzez, no jakby to powiedzieć, podniesienie wrót. Trochę działa to jak w śluzie, tylko jakby zatrzymuje Wenecję w tym miejscu, które jest najniżej w śluzie aktualnie, tak można powiedzieć, czyli no przy podniesieniu tych wrót po prostu woda podnosząca się ta podczas przypływu jest nieco wyżej, ale nie w Wenecji, tak, czyli wszędzie dookoła. Pierwsze plany budowy sięgają, drodzy Państwo, już lat 80. Po wielu latach dyskusji w 2002 roku zapadła decyzja o realizacji projektu. Rozpoczęto rok później, zakończono w 2020, choć tak naprawdę cały zestaw, cały system zadziałał dopiero rok temu. No patrzę, dosyć długo się z tym bujali, to troszeczkę podobny case jak z naszą elektrownią atomową, no mam nadzieję, że nieco szybciej nam to w końcu pójdzie. No dobra, drodzy Państwo, co dalej o Wenecji? Jako, że to jest północ Włoch, to nie spodziewajcie się w miesiącach zimowych przyjemnego ciepełka. Co prawda temperatury potrafią sięgać 15-16 stopni, ale raczej będzie to 8-9, a jak przyjdzie front, to i 2-3 i może być śnieg z deszczem, to też się zdarza. Mowa oczywiście o grudniu, tak? No jesteśmy akurat teraz w grudniu, no bo latem to mamy bajabongo od maja do września. Śmiało powyżej 20 stopni powinno być. Opady roczne nieco wyższe niż dla Polski uśredniając. Zimą natomiast jest ich najmniej, no ale jest też najmniej słońca, więc coś za coś. Wenecja to również krajobraz kulturowy, oczywiście liczne zabytki. Cała laguna jest wpisana na listę UNESCO ze względu na swoją architekturę oraz nietypowe położenie. Turystyka stanowi w tym momencie podstawę gospodarki miasta i jest głównym źródłem zatrudnienia i dochodów mieszkańców. Tu chociażby mamy zawód gondoliera, który się o tym dobrze przekonał. Dawniej to była podstawa transportu, teraz w zasadzie służy tylko turystom. Miasto ma budowle zdobione dziełami najwybitniejszych włoskich malarzy renesansowych. Było o geografii, było o historii, również tej historii najnowszej związanej z problemami Wenecji, więc czasu na zabytki dużo nie zostało, a jest ich tam bardzo wiele. Ja mam zaznaczone na mojej mapie atrakcji około 70 miejsc i to oczywiście nie wszystkie godne zobaczenia. Rzecz jasna, zaczniemy od kościołów, bo jest ich raz, że bardzo dużo, a dwa, że są naprawdę bardzo piękne. Tym bardziej, że w kościołach możemy doświadczyć pięknej muzyki, oprócz tego wystroju, rzecz jasna. W ogóle Wenecja była kiedyś stolicą opery, w sumie dalej. Jak wspomniałem, ta sztuka w Wenecji jest na wysokim poziomie. Jest to ważne miejsce dla artystów. Omawianie kościołów trzeba zacząć od Bazyliki Świętego Marka. Przy placu o tej samej nazwie, Święty Marek to w ogóle patron Wenecji oczywiście. Tam też rzekomo został pochowany po wykradnięciu szczątków przez weneckich kupców w roku 828. Bazylika ta wielokrotnie była przebudowywana, jest wielokopułowa z pięknymi mozaikami, freskami. Ją na pewno zobaczycie, jeżeli wybierzecie się do Wenecji. Kolejna to Bazylika Santa Maria della Salute, widoczna z Wielkiego Kanału, o którym za chwilę też powiem. Barokowa budowla z XVII wieku. Zgoła inaczej wygląda natomiast kościół Frari. On ceglany, masywny. To był franciszkański kompleks klasztorny, zbudowany już w XIII wieku, później przebudowywany. Trzecia bazylika stanowiąca tak zwany panteon sławy i historii Republiki Weneckiej to Bazylika Santi Giovanni e Paolo, czyli świętego Jana Pawła. Aż 25 dożów ma tam swoje nagrobki. Mamy jednak jeszcze kolejną bazylikę, San Giorgio Maggiore, trójnawową, zwieńczoną kopułą. Kolejny kościół to San Gallo z XVI wieku, więc nieco starszy, jest też mniejszy i jednonawowy, natomiast wnętrze kościoła jest obecnie wykorzystywane jako przestrzeń wystawowa. Mamy kościół Santa Croce degli Armeni, który jest schowany i w zasadzie jego fasada jest w większości niewidoczna. Mówię wam o nim dlatego, żebyście uświadomili sobie, że niektórych zabytków w Wenecji właśnie przez to klaustrofobiczne ustawienie tak naprawdę nie widać w całości. Wreszcie mamy niesamowicie zdobioną rzeźbami fasadę kościoła Santa Maria del Giglio. Kościołów natomiast jest znacznie więcej, ale ciężko o nich opowiedzieć w tak krótkiej audycji, a mamy jeszcze inne obiekty, drodzy państwo. Chociażby taką niewątpliwą atrakcją są mosty, których jest 438. Najbardziej znane to most Westchnień z XVII wieku, łączący ścianę wschodnią Pałacu Dożów z budynkiem dawnego więzienia. Jest to most o tyle unikatowy, że zamknięty. Również jest on bogato zdobiony. Kolejnym bardzo ważnym jest most Rialto, najstarszy i jedyny do czasu wybudowania Ponte dell'Accademia w 1854 roku most wenecki nad Kanalem Grande, czyli nad tym wielkim kanałem. No właśnie, sam wielki kanał, Kanal Grande, nad którym obecnie mamy już cztery mosty, to cieśnina mająca 3,8 km długości, która rozdziela Wenecję w kształcie takiej odwróconej eski. Zbudowany został w XV wieku, aby można było powiedzieć tak połączyć Plac Świętego Marka z Laguną Wenecką troszeczkę łatwiej. Oczywiście to nie był jedyny powód, ale było to też po to, aby towary można było łatwiej dostarczać do reszty wyspy, tak na dobrą sprawę. Mamy rzecz jasna budynki świeckie. Przede wszystkim jest to Pałac Dożów, gotycka siedziba władców Wenecji, władców i rządu Wenecji. Choć ten gotyk to taki zdecydowanie wenecki, trzeba powiedzieć, bo bardziej zdobiony, a mniej strzelisty na pewno. Za wejście do niego trzeba zapłacić aż 30 euro. Natomiast nieco bardziej strzelista jest Campanila San Marco, a więc dzwonnica Świętego Marka, wysoka na 98,6 metra. Prosta, ale niewątpliwie symbol miasta. Tam też trzeba zapłacić za wejście, 15 euro, ale jest to najwyższy punkt, tak na dobrą sprawę. Mamy też drugą wieżę zegarową, pięknie zdobioną przy placu Świętego Marka, na niej chociażby skrzydlaty lew Świętego Marka właśnie, Madonna z Dzieciątkiem, jest także dzwon. Wzdłuż placu Świętego Marka mamy dwa budynki prokuracji, starej i nowej, mieszkali w nich prokuratorzy, bardzo ważni w życiu Wenecji, oczywiście tej dawniejszej. Są pałace, jak Venier dei Leoni, piękny i nietypowy Cadoro z pierwszej połowy XV wieku, barokowe Carezzonico, Capesaro, mamy też Teatr La Fenice, czyli Teatr Feniksa, a to same główne wyspy, drodzy państwo. A przecież mówiłem, że tych wysp jest prawie 120. Nieco oddalone Murano, to grupa siedmiu wysp z latarnią morską, również z katedrą w stylu romańskim tutaj. Torcello z kościołami Santa Maria Assunta i Santa Fosca. Mniejszymi kopiami Wenecji, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą szczelną zabudowę i kanały, są wyspy Burano i Chioggia. Burano ma piękne, kolorowe fasady budynków, chociażby, a Chioggia, czyli właśnie ta mała Wenecja, położona jest sporo na południe od niej. Tam, żeby się dostać, trzeba dostać się najpierw na wyspę Lido, później na wyspę Pelestrine. Szczęśliwie jeździ tam autobusoprom, tak można powiedzieć. No właśnie, bo o tym nie powiedziałem. Większość transportu na tej wyspiarskiej części to oprócz drogich turystycznych gondoli, tak zwane vaporetto, a więc tramwaje wodne, których jest naprawdę cała masa i działają one, no jak w każdym dużym mieście, autobusy miejskie, tylko przystanki nieco inaczej. Trzeba zrozumieć, że trzeba się ich nauczyć, żeby sprawnie się przedostawać z miejsca w miejsce. Samochodów w zasadzie nie ma. Dojechać można i owszem, ale no tylko w okolice dworca, z którego no jest cała masa pociągów, tramwajów już w stronę lądu, a stamtąd już dalej tylko łódkami. Podobnie ma się rzecz chociażby z dostarczaniem towarów, tak? Cała kurierka, jak się domyślacie, przechodzi właśnie tymi łódkami. No co sprawia, że to mieszkanie w Wenecji jest nieco kłopotliwe, no ale my pewnie w trzy dni tego absolutnie nie będziemy w stanie zobaczyć, będziemy się zachwycać każdym napotkanym kościółkiem, każdym zjedzonym mimo zimowej pory gelato. No właśnie, a może nie będzie akurat gelato, tylko będzie grzaniec, no bo pora nie tylko zimowa, ale i świąteczna. Pewnie coś o tym, jak wyglądały te święta, z Ewą również powiemy. A jak jesteśmy już przy jakimkolwiek zakupie, no to krótko na sam koniec kącik zbieracki tym razem. Warto odnieść się do tych wysepek właśnie obok Wenecji. Murano słynie chociażby ze szkła, słynne korale weneckie zwane weneckimi perłami. Warto zakupić. Domeną Burano natomiast są koronki. Z koronki można tam kupić praktycznie wszystko. Są obrusy, serwety, czyli to co normalnie mniej więcej, ale również chociażby zakładki do książek. Oczywiście w samej Wenecji dużo sztuki można na pewno kupić. No i cóż, to tyle w tej audycji. Mam nadzieję, że przyda się wam tak samo jak mi się przydała przed wylotem, a po przylocie na pewno poopowiadamy o tym, jak było na miejscu i czy faktycznie warto. Pewnie powiemy troszeczkę również o tych nie tylko blaskach, ale cieniach Wenecji. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.